Dobrze, kochani, chciałbym was zaprosić dzisiaj do starotestamentowej księgi, księgi Ezechiela. Księga Ezechiela. Słuchajcie, i może miałbym prośbę do kogoś. 18 wersetów, więc nie aż tak dużo. Chciałbym prosić kogoś, żeby przeczytał cały rozdział. Dobra? Śmiało. Kto? Przepraszam, 8 rozdział. Księga Ezechiela, nie powiedziałem który, tak? Dobra, przepraszam. Przepraszam bardzo. Dzisiaj dużo rzeczy się dzieje. Modliliście się przed chwilą o Almę. Są 3 pary znajome nam. Dwie z naszego zboru, jedna znajoma para jest na Almie, także dużo rzeczy się dzieje. Modliliśmy się również wczoraj o Almowiczów. Trzeba będzie tam jeszcze dzisiaj pojechać. Dużo rzeczy na głowie. To co, kto? Słucham? A, jeszcze wy macie znajomych na Almie, to 4. Też jedziecie?
Ja mam znajomych.
Bardzo dobrze.
Piotrek jest.
O, i ty, nie? No właśnie, Piotrek z Justynką, tak jest. I Basia, i Marek Wierbiłowicze są na Almie, także wielkie, wielkie dni dla nich. Dobra, słuchajcie, jakaś lektorka, lektor, kto tu chętny? Ryszard? Jedzę gotowy zawsze do czytania słowa, to on pierwszy, także chwała Bogu za niego. 8 rozdział, posłuchajcie.
W 6 roku, w 6 miesiącu, w 5 dniu tego miesiąca, gdy siedziałem w moim domu, a przede mną siedzieli starsi Juscy, spoczęła na mnie ręka Wszechmocnego Pana. Wtedy zobaczyłem kogoś przypominającego wyglądu człowieka. W dół, od tego co wyglądało na jego biodra, płonął ogień. W górę natomiast jego wygląd miał w sobie coś z blasku wypolerowanego bursztynu. Postać ta wyciągnęła do mnie coś w kształcie ręki i uchwyciła mnie za włosy na głowie. Wówczas duch uniósł mnie między ziemią a niebo i dzięki pochodzącym od Boga widzeniom zostałem przeniesiony do Jerozolimy. Znalazłem się po jej stronie północnej, u wejścia bramy wewnętrznej. Tam właśnie stał posąg bóstwa rządzy, zbliżający pożądanie. Tam też zobaczyłem chwałę Boga Izraela z wyglądu podobnego do tej, którą widziałem na równinie. Synu człowieczy, powiedział do mnie, skieruj swój wzrok na północ. Gdy to uczyniłem, zauważyłem, że po stronie północnej u bramy ołtarza stał ten posąg bóstwa rządzy. Synu człowieczy, usłyszałem, czy ty widzisz, co oni tu robią? Czy widzisz te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom Izraela, aby mnie oddalić od mojej świątyni? Ale zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. I zaprowadził mnie do bramy dziedzińca. Spojrzałem i zobaczyłem w ścianie jakąś dziurę. Synu człowieczy, usłyszałem, przebij ścianę, a gdy przebiłem, zauważyłem jakieś przejście. I powiedział do mnie, wejdź i zobacz, jak strasznych obrzydliwości oni się tu dopuszczają. Wszedłem więc i zobaczyłem wyryte na wszystkich ścianach dookoła ohydne podobizny przeróżnych płazów i innych zwierząt oraz wszelkie inne bóstewka domu Izraela. A przed nimi stało 70 starszych domu Izraela wraz z Jazaniaszem, synem Szafana, stojącego wśród nich, a każdy miał w ręku kadzielnicę, w której unosiła się woń kadzidlanego dymu. Czy widzisz, synu człowieczy, zapytał, co robią starsi domu Izraela w ciemności, w komnatach pełnych swoich rzeźb? Twierdzą bowiem, że Pan ich nie widzi, że Pan opuścił tę ziemię. Jednak zobaczysz, dodał, jeszcze większe obrzydliwości, które się dopuszczają. I zaprowadził mnie do wejścia bramy północnej świątyni Pana. Zobaczyłem tam kobiety, siedziały i opłakiwały Tamuza. Czy widziałeś to, synu człowieczy? Zapytał, ale zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. Zaprowadził mnie więc na dziedziniec wewnętrzny świątyni Pana, tam u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem. Zobaczyłem około 25 mężczyzn odwróceni plecami do przybytku Pana, a zwróceni twarzami na wschód, oddawali pokłon słońcu. Wówczas powiedział do mnie: czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Czy nie dość domowi Judy popełnienia tych obrzydliwości, a już cały kraj napełnili przemocą i bez przerwy mnie drażnią, że jeszcze przykładają sobie oni latorośle do nosa. Dlatego i ja wywrę na nich mój gniew. Moje oko nie wymnie z litości i nie okaże im miłosierdzia. A choćby nawet najgłośniej wołali, nie wysłucham ich.
Dziękuję bardzo. Słuchajcie, trudny tekst, starotestamentowy tekst. Pewnie nie słyszeliście zbyt wielu kazań z tego tekstu w swoim życiu. W ogóle rzadko się słyszy kazania z Księgi Ezechiela. Ale jest kilka takich rzeczy, które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę w tym tekście i zastanowili się nad nimi. Po pierwsze, wiemy z Księgi Ezechiela, że Ezechiel żyje na wygnaniu. Żyje na wygnaniu w Babilon. I mamy pewną sytuację, mamy taki wyrywek z dnia proroka. To jest taki jeden odcinek takiej biografii proroka. On pokazuje dokładnie, rozpoczyna dniem, tak, kiedy to się stało. Stara się jak najbardziej swoim czytelnikom przybliżyć konkretny, historyczny moment, w którym przeżył to, o czym pisze dalej w tym rozdziale. Stało się to w szóstym roku, w szóstym miesiącu, w piątym dniu tego miesiąca. Tak, czyli mamy pewien kontekst historyczny. On całe to przeżycie, ponadnaturalne przeżycie, które później opisuje, umieszcza w pewnym kontekście historycznym. To może być później trochę dla nas ważne, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje. Prorok siedzi sobie w domu. Siedzi w domu i modli się. Siedzi w swoim domu, właściwie nawet nie jest powiedziane, że się modli, po prostu siedzi w swoim domu, ale jest powiedziane, że starsi z Judy, starsi Judcy siedzą przed nim. I to jest pierwsza ciekawa informacja. Powiedziałem przed chwilą, że prorok mieszka gdzie? W Babilonie, na wygnaniu. Ale przed nim w jego domu są starsi z Judy. Jeśli byście sobie wzięli mapę albo macie Biblię, na przykład tą właśnie Ewangeliczny Instytut Biblijny, to z tyłu macie mapy i możecie sobie po prostu rzucić okiem, że pomiędzy Judą, Jerozolimą, a Babilonią to jest kawał drogi. Nie? Powiedzmy sobie, to jest kawał drogi. Więc jeśli starsi z Judy siedzą w domu Ezechiela, to co to oznacza? Że przejechali kawał drogi. Że ci ludzie pokonali naprawdę kawał drogi, żeby spotkać się z prorokiem, żeby przyjść do jego domu i spotkać się z nim. Prorok w księdze nie zdradza nam, po co przyszli, nie mówi, po co przyszli, ale chyba możemy się domyślić, po co w Starym Testamencie chodziło się do proroka. No jakąś radę, chcieli wysłuchać słowa Pana, może przedstawili jakąś prośbę i oczekiwali, że Bóg odpowie, że Bóg da jakąś odpowiedź przez proroka. Więc powiedzmy sobie szczerze, ci ludzie przebyli naprawdę kawał drogi. Pewnie musieli, nie wiem, no może mieli nastanie, ale może musieli się jakoś przygotować do drogi, nie wiem, wymyślam teraz, nie chcę, żeby mnie wodza nie wyobraźni poniosły, ale musieli przygotować osiołki, musieli pewnie wynająć jakąś ochronę, prawda, było dużo bandytów, to był stan wojny, a właściwie zaraz po wojnie, więc musieli przygotować się do naprawdę długiej drogi. Wsiedli być może jakieś wozy, może nie wiadomo co, w każdym razie przejechali kawał drogi po to, żeby spotkać się z prorokiem i usłyszeć słowo Pana. I to jest pierwsza ciekawa myśl, słuchajcie. To jest dobra rzecz, którą zrobili. Chcieli posłuchać się Boga, tego co Bóg ma do powiedzenia na temat Judy, na temat Jerozolimy, na temat Wiemy, że byli starszymi Judy, więc być może jako starsi, jako reprezentanci, jako politycy Judy chcieli Bożych odpowiedzi dla sytuacji kraju. I nagle w tych okolicznościach, kiedy oni siedzą przed nim, Ezechiel ma widzenie. Nagle spoczywa na nim ręka Pana. I dzieją się niesamowite rzeczy. Tutaj taka tylko myśl, nie będę jej rozwijał za bardzo, ale wiecie, czasami kiedy słucham ludzi, którzy dzisiaj przeżywają różne rzeczy, oni czasami mówią dziwne rzeczy. Ich przeżycia czasami są dziwne. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, ale jeśli słuchaliście jakiegoś człowieka, który na przykład dzisiaj miał jakieś widzenie, coś tam oglądał, to on czasami mówi dziwne rzeczy, nie? Ale zastanówcie się przez chwilę, czy Ezechiel mówi dziwne rzeczy? Spoczęła na nim ręka Pana, ujrzał jakąś postać, tutaj jakaś mgła, prawda? Jakieś nie wiadomo co, tu posąg, prawda? Jakiś bursztyn, jakiś blask bursztynu, prawda? Coś tutaj się dzieje niesamowitego. Słuchajcie, ale już tego, co Ezechiel napisał, nie uznajemy za dziwne, tylko dlatego, że to jest napisane w Biblii, a może przede wszystkim dlatego, że jest zapisane w Biblii. Wiecie co? Powiem wam tyle. Czasami w Bożej obecności dzieją się rzeczy dziwne. Dlaczego? Ja tego nie wiem, ale Bóg tak działa. I tutaj na przykład dzieje się jeszcze jedna rzecz. Na przykład, jeśli zastanawiacie się, czemu ja się tak krótko ścinam, to wiecie, ja generalnie nie lubię, jak ktoś mnie za włosy przenosi setki kilometrów, żebym coś zobaczył. Okej, to taki mały żart, żeby was obudzić, nie? Byście się zastanawiali, to wiecie, ja tak zabezpieczam się, nie? W razie jakby ktoś tak przyszedł, jakby chciał Pan Bóg przyjść, tak złapać mnie za czuprynę i tak przenieść. To co, kogo by było łatwo? Tak patrzę po tych facetach. No, no Marka jeszcze trudniej niż mnie. Za brodę, tak? No okej, to Marka za brodę. Nie, słuchajcie, to taki mały żarcik, ale zwróćcie uwagę, czy to jest dziwne? Wiecie co, ja nawet się zastanawiam, i to już naprawdę ostatnia myśl, bo nie chcę rozwijać tego tematu, ale ja się nawet zastanawiam, czy w niektórych kręgach kościelnych Ezechiel nie zostałby oskarżony o New Age, ponieważ przytrafiła mu się podróż astralna. Oczywiście mówię językiem filozofii New Age, ale cóż to innego jest, kiedy facet jest w Babilonie i nagle ktoś go podnosi za włosy, nawet nie wiemy, czy w duchu, czy fizycznie, przenosi go setki kilometrów i coś on ogląda. Co to jest?
Pochwycenie.
No właśnie, oczywiście ja mówię, Biblia nazywa to tym, że ręka Pana na nim spoczęła i coś się stało, natomiast dzisiaj pewne kręgi po prostu oskarżyłyby go o uczestnictwo w New Age, oskarżyliby go o jakąś tam filozofię New Age, nie wiadomo co. Więc bądźmy naprawdę bardzo ostrożni. Z jednej strony oczywiście mamy wszystko badać, poddawać pod pręt mierniczy kanonu Pisma Świętego. Mamy badać, ale nie możemy spisywać czegoś na straty tylko dlatego, że na pierwszy rzut oka uważamy, że to jest dziwne. Czy ktoś powie na to amen? Oczywiście Bóg dał nam słowo po to, żebyśmy badali pewne rzeczy, właściwie wszystkie rzeczy w zgodności ze słowem, ale no właśnie, czasami różne przeżycia są dziwne. On zobaczył coś, miał widzenie i w tym widzeniu ktoś schwycił go za włosy, uniósł go duch między ziemię a niebo i wyprowadził mnie w widzeniach Bożych. Więc podejrzewam, że jego ciało zostało tam fizycznie w Babilonii, ale w widzeniu Bożym został przeniesiony setki kilometrów do Jerozolimy. I pierwsze, co widzi, to chwałę Bożą, o którą wcześniej opisał też w księdze, ale widzi też posąg zazdrości. Posąg zazdrości. I zwróćcie uwagę, że w 5 wersecie jest tak. Powiedział do mnie, synu człowieczy, podnieś swoje oczy w stronę północy. A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, Oto od północy ku bramie ołtarza przy wejściu był posąg bóstwa żądzy. Chyba tak samo właśnie Ryszard to tłumaczenie, z którego czytał. Posąg bóstwa żądzy. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy ty widzisz, co oni robią? Czy widzisz, co oni tutaj robią? Co to za bóstwo żądzy? Tekst nie mówi, ale prawdopodobnie z tego, co widzimy w czasach upadku Izraela, jest to posąg Aszery, posąg Asztarty. Też nie będę za dużo opisywał jak gdyby tego kultu, powiem tylko tyle. To jest kananejska bogini matka. Ona obdarza ziemię płodnością. W czasach upadku moralnego Izraela wielu uważało, że jest to małżonka Jahwe, małżonka Boga, bogini matka, kananejska bogini matka. I teraz Bóg w Bożym Słowie wielokrotnie mówi, że tylko Jemu należy się chwała, że jest Bogiem zazdrosnym, że jest Bogiem, który nie da się z siebie naśmiewać, że jest jedynym prawdziwym Bogiem, a reszta to są bałwany i bożkowie. Ale nagle w Jerozolimie, w świętym mieście, stoi posąg bogini matki. I wszyscy oddają mu cześć. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale szósty werset, druga część tego wersetu mówi tak. Spójrz, jak wielkie obrzydliwości, jak wielkich obrzydliwości dopuszcza się tutaj dom Izraela. Zwróćcie uwagę, aby mnie oddalić od mojego świętego miejsca. Widzicie? Dzieje się coś, jest kananejska bogini matka, która jest ustawiona i ludzie oddają jej pokłon i Bóg mówi: zobacz, co oni robią, żeby mnie oddalić od mojego świętego miejsca. I chcę wam powiedzieć, że Bóg nie odda swojej chwały komuś innemu i to, że przejdziesz setki kilometrów, żeby się z nim spotkać, tego nie zmieni. To jest fajne, że oni przebyli tak wielki kawał, szmat drogi, żeby spotkać się z prorokiem i posłuchać Bożych słów. Tylko pierwsze, co widzi prorok, to zabiera Bóg proroka do miejsca, z którego oni przyszli, i w ogóle nawet nie zajmuje się ich prośbą, ani tym, co oni tam przyszli słuchać czy coś, tylko pokazuje, co oni robią tam na miejscu. Bogini matka, której oddają cześć. Bogini matka, która stoi w świętym miejscu i Bóg mówi: zobacz, oddalają mnie od mojego świętego miejsca. Słuchajcie, jeśli ktoś z was naprawdę chociaż raz przeczytał całą Biblię, to pamięta: soli deo gloria, tylko Bogu chwała. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Nie może być w twoim życiu posągów innych bogów. Nie może być w twoim życiu żadnej osoby, żadnej rzeczy, żadnego Boga, który stałby przed Chrystusem. Nie ma czegoś takiego, coś takiego nie istnieje. Jeśli jest coś, co stoi w twoim życiu przed Chrystusem albo obok Chrystusa, to jedynym efektem, o jakim Bóg mówi, jest to, że oddala to Bożą obecność z twojego życia. Ja nie jestem tutaj człowiekiem, który chciałby jakieś ekumeniczne marchewki skrobać. Nie chodzi mi też o to. Ale jeśli soli deo gloria, tylko Bogu chwała, to niestety, ale muszę też powiedzieć, że w wielu kościołach nadal stoi bogini matka. I często odbiera większą chwałę niż sam Pan Bóg, który nie da się z siebie naśmiewać. Bo tylko Bogu chwała. Tylko Bogu chwała. Nie może być żadnych rzeczy, które stoją przed tym. Ale zwróćcie uwagę, co się dzieje dalej. Nie chciałbym się mocno skupiać nad tym pierwszym posągiem, który ogląda Ezechiel. Ponieważ później zaprowadza go do bramy dziedzińca, więc mówimy tu już o samym kompleksie świątyni. Jest brama dziedzińca. Pamiętacie, jakiś czas temu w kazaniach na temat tożsamości opisywałem, jak mniej więcej wyglądał przybytek. I wiecie, że tam właśnie dziedziniec, to już jest, to już, Ten posąg stał gdzieś na zewnątrz, w Jerozolimie, gdzieś tam w kompleksie miejskim, ale tutaj to drugie, ta druga część widzenia już odnosi się do samego kompleksu świątyni. Bóg zabiera Ezechiela na dziedziniec i na tym dziedzińcu ogląda sobie tą ścianę, tak? Ogląda sobie ścianę i nagle widzi, jest dziura w ścianie. Wyobraź sobie na chwilę, weź tak oczy wyobraźni, zamknij oczy i wyobraź sobie ścianę. Stoisz przed tą ścianą i nagle w ścianie jest jakaś dziura. Więc wszystko wydaje się, na pierwszy rzut oka jest solidna konstrukcja, jest ściana, ale nagle gdzieś tam w ścianie jest dziura. Jak może jakieś pęknięcia obok, dziura. Stoisz przed nią, dostrzegasz tą rzecz. I Bóg mówi do Ezechiela, synu człowieczy, powiększ tą dziurę, rozwal tą ścianę. Zacznij od tego właśnie wyłomu, od tej dziurki, od tej małej dziurki, co widzisz. To jest bardzo ważne dla mnie, że to nie było wejście, to nie było tak, że cała ściana była zburzona. Rozumiecie? To jest bardzo ważne dla tego obrazu. To nie było tak, że cała ściana była w gruzach. Nie, nie, nie. Ta ściana sobie stała, wszystko było w porządku. Ta ściana jako ściana jakiegoś budynku spełniała swoje zadanie. Była ścianą, ale była w niej dziura. I Ezechiel to dostrzegł, zobaczył, że coś jest nie tak, że dziura jest w tej ścianie. I Bóg mówi do niego, podejdź i rozwal tą dziurę. Bo wiecie, czasami spotykamy się, po raz kolejny powtarzam, to jest wizja, którą Ezechiel miał nad ludźmi, nad starszymi Judy, którzy setki kilometrów przeżyli, żeby spotkać się z prorokiem i go posłuchać. Na pierwszy rzut oka ściana spełnia swoje zadanie. Jest ściana, stoi ściana, ale dziura w niej jest. Ezechiel rozwala tą dziurę i patrzy jakieś przejście. Nie? Więc nagle za małą dziurką jest przejście. Wchodzi do środka i co widzi? Widzi 70 starszych. Kto do niego przyszedł? Starsi. Wejdź i zobacz straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. 9 werset, 10. Wszedłem więc i zobaczyłem tam rysunek wszelkiego płaza, zwierzęcia, ohyda i wszelkie posążki domu Izraela wyryte na ścianie wszędzie dookoła, a 70 mężów spośród starszych domu Izraela. Czy widział tam ludzi, którzy fizycznie siedzieli przed nim? Tego nie wiem, tekst nie precyzuje. Ale przyszli do niego starsi? Przyszli. A tutaj widzi starszych? Widzi. I co oni robią? Oddają cześć zwierzętom wyrysowanym na ścianie. Tekst nie mówi dokładnie, jakiego rodzaju zwierzęta były wyrysowane na ścianie. Ale jestem przekonany, że to, co widział Ezechiel i to, co robili starsi Izraela, to na przykład skarabeusz, ibis, krokodyl, czyli bóstwa Egiptu. Bóstwa Egiptu. Jestem przekonany, że tam na ścianie były bóstwa Egiptu. I starsi Izraela kłaniali się przed obrazami bóstw egipskich, od których Bóg ich wyzwolił, od których Bóg ich wyprowadził. Tymczasem w ukryciu, za ścianą, w ukryciu gdzieś tam chcieli wracać do Egiptu. Woleli wrócić do Egiptu, do miejsca, z którego Bóg ich wyprowadził, gdzie byli niewolnikami, a tutaj oto wracali, gdzieś tam przykrywali to. Ściana wszystko przykrywała. Na pierwszy rzut oka nie było nic widać. Trzeba było rozwalić, trzeba było dokopać się do wnętrza, ale tam we wnętrzu ci starsi oddawali cześć ukrytym obrazom zwierząt. I wiecie co? Jest niesamowita rzecz tutaj, którą widzimy. Był wśród nich pewien człowiek, Jazaniasz, syn Szafana, stojący wśród nich. I każdy, właśnie ten człowiek jest wypowiedziany z imienia, a reszta widzimy, że każdy miał złotą kadzielnicę i kadził z tej kadzielnicy przed tymi obrazami bóstw egipskich. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Imię Jazaniasz w języku hebrajskim oznacza Pan słyszy. Jahwe słyszy, Jahwe słyszy. I wiemy o tym, że ten Jazaniasz był starszym ludu i był synem Szafana. Kiedy czytamy wydarzenia z tak zwanej reformy Jozjasza, czyli wydarzenia, które są opisane i miały miejsce zaraz przed wygnaniem do Babilonu, czyli przed tym, kiedy Ezechiel wyprowadził się do Babilonu, czytamy w reformie Jozjasza, że jednym z głównych przywódców, tym, który publicznie czytał Księgę Zakonu podczas reformy Jozjasza, był kto? Szafan. Ojciec Jazaniasza. Więc widzimy człowieka, którego tata był jednym z głównych przywódców przebudzenia i reformy narodu podczas przebudzenia, które miało miejsce za czasów rządów króla Jozjasza. Ostatnie przebudzenie Izraela przed niewolą babilońską. I teraz widzimy jego syna. Syna wielkiego reformatora. Syna człowieka, który był osobą publiczną, starszym, dowodził przebudzeniu i teraz nagle ten syn w ukryciu stoi z kadzielnicą i mówi: wracamy do Egiptu. Ja mam na imię Pan słyszy, ale przecież on nie słyszy. Bo zobaczcie, co oni mówią. Werset 12. Czy widzisz, synu człowieczy, co robią starsi domu Izraela w ciemności, każdy w komnatach swojej rzeźby, więc w ukryciu za ścianą? Oni mówią: nie widzi nas Bóg. Bóg nas nie widzi. Ten człowiek, który ma na imię Pan słyszy, on mówi: nas Bóg nie widzi. W ogóle nie wie, co my tutaj robimy. Opuścił swoją ziemię. Nie wie, kim jesteśmy. I to jest dla mnie smutne w całej tej historii, że ci ludzie, których ojcowie kiedyś byli reformatorami, kiedyś prowadzili naród, dzisiaj ci ludzie wracają do Egiptu. Ale to jeszcze nie wszystko, co widzi Ezechiel. Bóg zabiera go z tego miejsca i mówi: pokażę ci coś jeszcze. I przenosi go w wersecie 13 i 14. 14 zaprowadził mnie do wejścia bramy do domu Pana. Więc tamta poprzednia wizja miała miejsce na dziedzińcu, tak? Czy w ścianie dziedzińca, kompleks świątynny. Teraz mamy bramę do domu Pana, bramę do świątyni. I co? Co tam widzimy? Siedziały tam kobiety, które opłakiwały tam muza. I powiedział do mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. Więc mamy kobiety, które płaczą nad tam muzem. I znowu kilka informacji, których na pierwszy rzut oka możemy nie mieć. Tammuz to jest syryjskie imię boga Adonisa. Bóg Adonis był kochankiem Wenus. I ten bóg Adonis miał to do siebie, że co jesień, pod koniec jesieni, on umierał i z martwych wstawał na wiosnę. Kojarzy się to również z naszymi słowiańskimi wierzeniami, co? Ci z was, którzy kiedyś troszkę poczytali, wiedzą, że to bardzo podobne rzeczy, naprawdę. Więc mamy Adonisa, ta muza, który na jesień umiera, tak? I co? Mamy zastój, jeśli chodzi o urodzajność, o glebę, tak, jest jesień, przychodzi zima, ale na wiosnę Adonis z martwych wstaje i obdarza ziemię płodnością. Wszystko zaczyna żyć, prawda, zaczyna wydawać owoce, więc mamy zimowe przesilenie, I mamy wiosenne przesilenie, prawda? Mamy cały czas, mamy te same koncepcje. Do czego dążę? Słuchajcie, nie będę oczywiście opisywał szczegółów, ale na czym polegał ten kult Adonisa? Otóż na jesień, właśnie kiedy Adonis umierał, kobiety zgromadzały się w świątyni czy w miejscu właśnie kultu Tammuza i płakały, wyrywając sobie włosy, ponieważ wiedziały, że Wenus zostanie bez kochanka na kilka miesięcy, zostanie sama i przez te kilka miesięcy będzie właśnie zima, nie będzie urodzaju, będzie susza, więc one płakały, wyrywały sobie kępki włosów i no właśnie, oddawały się prostytucji kultowej w zamian za datki na kochankę Tammuza. Więc skoro ona przez kilka miesięcy musiała żyć bez kochanka, sama, prawda, dopóki on nie zmartwychwstanie, to te kobiety przychodziły tam na miejsce, płakały, wyrywając sobie włosy i oddawały się prostytucji świątynnej w zamian za datki. I gdzie to się dzieje? Ja wiem, że paskudne rzeczy, już więcej o tym nie mówię, ale powiedzcie mi, gdzie to się dzieje? Gdzie to wszystko ma miejsce? Gdzie? W bramie północnej świątyni Pana. Więc zbierzmy na chwilę wszystko. Najpierw Ezechiel staje w Jerozolimie. Co jest w Jerozolimie? Bogini Matka. Chwałę odbiera bogini Matka, a Bóg mówi, zobacz, co oni robią, żeby oddalić mnie od mojej świątyni. Potem jest na dziedzińcu wewnętrznym, wszystko jest w porządku na pierwszy rzut oka, ale dziura jakaś, nie? A co tam za tą dziurą? A Egipt się kłania. Egipt, wracamy do Egiptu, synowie reformatorów, synowie wierzących, dzieci tych, którzy przeprowadzali reformę religijną narodu, teraz co dzieci robią? Wracają do Egiptu, bo Egipt fajny, bo w Egipcie takie rzeczy, prawda? A Pan Bóg nie widzi, nie ma go. Nie, Pan Bóg to jest, wiecie, nie ma go, nie? Ale idźmy w inne miejsce, brama północna świątyni, co tu jest? Aha, no tak, tutaj kobiety płaczą sobie nad Tammuzem. Prawda? Wyrywają sobie włosy, można im zapłacić za wiadomo co, żeby zebrać datki. Wszystko to się dzieje w świątyni Pana. Niewyobrażalne. Niewyobrażalne rzeczy. Szesnasty werset. Zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec. Więc kolejna wizja, kolejny element wizji i co mamy tym razem? Wewnętrzny dziedziniec. Jeśli pamiętacie z tych właśnie kazań na temat tożsamości, kto mógł wchodzić na wewnętrzny dziedziniec? Tylko kapłani. Tylko kapłani. Do wewnętrznego, na wewnętrzny dziedziniec wchodzą tylko kapłani. Więc chciałbym, żebyście to zobaczyli, bo w całym ósmym rozdziale jest pewien progres. Pierwsza wizja była w Jerozolimie, tak, na zewnątrz. Druga wizja, dziedziniec, tak. Trzecia wizja, brama do przybytku. Czwarta wizja, dziedziniec wewnętrzny. Widzicie progres? Tu na zewnątrz, gdzie mieszkali po prostu ludzie w Jerozolimie, bogini matka. Tu bogini matka, prawda? Dziedziniec, Egipt. Wracamy do Egiptu, zawracamy, Bóg nie słyszy, Bóg nas zostawił, nie ma go, wracamy do Egiptu. Tutaj prostytucja świątynna, ktoś umiera, ktoś zmartwychwstaje, prawda, kulty odrodzenia, kulty płodności, urodzaju i tak dalej, musimy zadbać o kochankę Tammuza, żeby ją utrzymać przez parę miesięcy, kiedy zostaje bez swojego męża. Jeszcze dalej, kapłani ludu, teraz mamy kapłanów ludu. Kapłanów, ci, którzy są na dziedzińcu wewnętrznym. I co się dzieje? Przepraszam, zamknęło mi się. Zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec domu Pana, a oto u wejścia do przybytku Pana między przedsionkiem ołtarza było około 25 mężczyzn. 25 facetów. Dlaczego to jest dla nas ważna informacja? Ile w Starym Testamencie było zmian kapłańskich? Ktoś pamięta? 24, okej, okay. Nad wszystkimi czuwał kto? Słucham? Pan Bóg oczywiście, amen, masz rację, ale nad wszystkim czuwa arcykapłan, tak? Więc 24 plus arcykapłan razem? 25. Dlaczego musi być liczba 25? Ponieważ było 24 reprezentantów po jednym z każdej zmiany kapłańskiej, nad wszystkim czuwa arcykapłan. Więc co mamy? Mamy 25 kapłanów na dziedzińcu wewnętrznym. Skoro 25, to mamy całość, mamy całą religijną elitę Izraela. Całą. I co oni robią? Przed świątkiem okazji było około 25 mężczyzn. Byli zwróceni plecami do przybytku Pana, czyli odwrócili się plecami do swojego obowiązku, do którego zostali powołani, do kultu Boga Pana. I co? Twarzami ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. Powiedział do mnie, 17 werset, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Czy nie dość domowi Judy popełniania obrzydliwości, które tu popełniają? Także napełnili tą ziemię gwałtem i wciąż na nowo mnie drażnią? A oto jeszcze oni przykładają latorośl do swojego nosa. Tutaj akurat nie wiadomo, co ta praktyka oznaczała, więc nie wiem dokładnie, na czym ona polegała. Natomiast Bóg mówi jasno, że jest to coś, co go drażni, że jest to coś, co pobudza go do zazdrości. Być może przykładali jakąś gałązkę pod nos, łamali ją. Tak, wykręcają nos w pogardzie. Też czytałem to tłumaczenie, natomiast faktycznie te komentarze takie nad życiem religijnym Kananejczyków mówiły, że o tej praktyce akurat niezbyt wiele wiadomo. Więc czy przyjmiemy to wykręcanie nosa, czy raczej właśnie to łamanie gałązki, tego po prostu umówmy się, że nie wiemy, tak? Umówmy się, że nie wiemy, natomiast jedno jest pewne, że z tekstu wynika, że była to praktyka, która oburzała Boga, że było to coś, za co On odpowiedział sąd. I powiedział, zobaczcie, ostatni werset mówi, że ze względu na to ja postąpię z nimi dokładnie tak. I wiecie, po co w ogóle to dzisiejsze kazanie? Po co analiza takiego trudnego tekstu? Wiecie, zastanawiam się nad tym, co jest napisane jednak w pierwszym wersecie. Ezechiel daje, tak jak powiedziałem na początku tego rozważania, daje jeden wycinek ze swojego dnia życia, tak? Taki dzień z życia proroka, nie? Dzień z życia proroka i pokazuje ludzi, którzy po raz kolejny przebyli tysiące kilometrów, no może tysiące to przesada, setki kilometrów, żeby spotkać się z prorokiem i posłuchać Bożych słów. A co się dzieje? Ezechiel w wizji zostaje zabrany za włosy do ich domu, do miejsca, w którym oni mieszkają, i pokazana jest ich codzienność. Pokazane jest to, co oni robią w ukryciu. Ściana z małą dziurą. Starsi Izraela, 70 starszych, synowie reformatorów. Potem dziedziniec wewnętrzny, elita religijna, 25 kapłanów, 24 reprezentantów każdej zmiany kapłańskiej i arcykapłan, 25, pełna liczba, oddają pokłon słońcu. Tak naprawdę to kazanie mógłbym powiedzieć w dwóch zdaniach. Cieszę się, że przychodzisz do Boga, żeby posłuchać Jego słów. Pierwsze zdanie. Ale najpierw zrozum, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać i że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. To będzie drugie zdanie, kropka. I trzecie, ostatnie. Bóg widzi to, co chcesz ukryć. Okej? Okay? Amen? Trzy zdania. Fajnie, że przychodzisz do Boga, Ale pamiętaj, Bóg jest Bogiem zazdrosnym, nie da się z siebie naśmiewać i Bóg widzi to, co chcesz ukryć. Bóg jest tym, który widzi w ukryciu. I jeśli do Niego przychodzisz, to chciałbym Cię poprosić, żebyś przyszedł szczery. Nic nie ukrywając. Nikt nic nie ukrywając. Nie to, że tam gdzieś za ścianą jest mała dziurka, za którą jest pragnienie wrócenia do Egiptu. Albo może pragnienie prostytucji świątynnej. Przepraszam, że tak dzisiaj taki parszywy obraz, ale no cóż, tak to się działo w tamtym czasie. Albo Bóg Słońca, albo coś tam innego, albo i tak dalej. Rozumiecie? To są rzeczy, które ci ludzie robili w ukryciu, ale myśleli, że jeśli na zewnątrz przejdą setki kilometrów, siądą przed prorokiem i powiedzą, no jakie słowo Pan ma dla nas, to myśleli, że to wszystko, co zostawili gdzieś tam w domu, że nikt tego nie odkryje, że to wszystko będzie zakryte, że pozostanie zakryte za tą małą ścianą, gdzie jest jakaś dziurka, że nikt tego nie widzi. Pan nie widzi, ale ja za nie, aż oznacza Pan słyszy. Pan widzi, Pan wie. Więc jeszcze raz powtórzę, po co to dzisiejsze rozważanie? Właściwie w jednym celu, żebyś się dowiedział i żebyś zapamiętał, że Bóg widzi to, co chcesz ukryć. I jeśli jest to coś, co się Jemu nie podoba, to Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, ponieważ jest Bogiem zazdrosnym. I jak mówi list Jakuba, on zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Zazdrośnie chce mieć go tylko dla siebie. I Pan Bóg nie będzie dzielił swojego tronu z innymi bogami w twoim życiu. Więc jeśli chcesz przyjść i posłuchać Jego słowa, to musisz najpierw zdecydować, kto jest pierwszy i najważniejszy w twoim życiu.
Jezus.
Jezus Chrystus. Amen. To jest dobra odpowiedź.
Jezus.
To jest dobra odpowiedź. Być może i my czasami mamy pewne rzeczy, które gdzieś tam chowamy i myślimy, Pan nie widzi. Ale Pan widzi. I wiem, że to może jest takie dosyć ostre i napominające, ale wiecie co? Jest mi ciężko jako chrześcijaninowi pracować z ludźmi. Nie mówię w tej chwili konkretnie może o was, ale jest mi ciężko jako chrześcijaninowi pracować z ludźmi, którzy się nie mogą zdecydować i ciągle kuleją na dwie nogi. Jakub mówi w swoim liście, że niech taki człowiek, który jest chwiejny w całym swoim postępowaniu, człowiek o rozdwojonej duszy, o rozdartej duszy, trochę dla Pana, trochę dla Baala, wiecie, trochę tu, trochę tam, trochę w tą stronę, trochę w tamtą stronę. Jakub jest naprawdę radykalny. On mówi nawet, niech nie ma taki człowiek, że cokolwiek od Pana otrzyma. Może akurat Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki i może kontekst Jakuba jest troszeczkę inny. Bóg daje nawet tym ludziom, którzy naprawdę... No nie powinien, że tak powiem, w naszej ludzkiej opinii dawać, ale wiecie co, jestem naprawdę czasami troszeczkę taki, no nie chcę, żeby teraz jakieś żale się ze mnie wylały, ale słuchajcie, ja bym chciał, żebyśmy zdecydowali, tak jak Jozue, on powiedział, kiedy skończył się podbój ziemi obiecanej, on powiedział do Izraela, wiecie co, wy sobie podejmijcie decyzję, albo służycie Bogu, albo służycie Baalom, to jest wasza decyzja, ale ja i mój dom będziemy służyć. Rozumiecie? My jako chrześcijanie, my stoimy przed decyzją. Naprawdę stoimy przed decyzją. My musimy zdecydować, komu my służymy. Nie ma czegoś takiego, że trochę dla Baala, trochę dla Pana, trochę tu, trochę tam, jakoś tam będzie, spoko, spoko, łaska trwa na wieki, wiecie, nie ma czegoś takiego. Bóg widzi w ukryciu, On pokazał jasno, że On widzi w ukryciu, On widzi to, co Ty chcesz ukryć, On patrzy, On widzi, On wie, On jest tym, który słyszy. Czasami nasze życie religijne, pielgrzymka setki kilometrów, żeby posłuchać słowa Pana. Alleluja, amen. Mamy tutaj ładną ścianę przybytku, no przecież wznosi przybytek świątynny. Przecież to jest kompleks świątyni, prawda? Ale co? Dziura jest w ścianie, a co za ścianą? No właśnie Egipt, prawda? Pragnienie powrotu do starych rzeczy. Słuchajcie, ja bym chciał, naprawdę, pragnę, oczywiście w swoim życiu pragnę radykalizmu. Pragnę być radykalny, pragnę być człowiekiem, który zdecyduje, że idzie za Panem. I chciałbym, żeby również ten Kościół był takim miejscem ludzi radykalnych. I to jest po raz kolejny, naprawdę, nie myślcie sobie, że ja nie mówię, że jesteście, że mówię, że nie jesteście. To nie o to mi chodzi. Ale wzywam ciągle wszystkich ludzi do tego, żebyśmy zdecydowali. Ja i mój dom będziemy służyć Panu, a jaka jest Twoja decyzja?
Taka sama.
Alleluja, amen. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja wzywam do pewnego radykalizmu, do tego, żebyśmy wyzbyli się bożków ze swojego życia, żebyśmy wyzbyli się czegoś takiego, co... Wiecie, ja znam, kiedy poznałem Anetkę, ona miała takiego kolegę, z którego się śmiało całe osiedle, ponieważ on kiedyś otworzył okno i wyrzucił w imieniu Jezusa telewizor przez okno. Wiecie, ja mam duży telewizor w domu, wiecie, przychodzimy czasami i oglądamy filmy, więc ja nie mówię, że nie możesz mieć telewizora w domu, ja mam duży, na pół ściany, ale wiecie co, ja znam tego brata, ja pamiętam, dlaczego on to zrobił, wiecie czemu? Dlatego, że były takie okresy, kiedy telewizja zaczęła mu zastępować Boga i on w pewnym momencie miał tego dosyć po prostu, bo wiedział, że zamiast się pomodlić, to włączy sobie serial. Więc co zrobił? Otworzył okno, wziął ten telewizor w imieniu Jezusa. Chlast, bach! Rozwalił, rozumiecie?
Podjął decyzję,
że po prostu nie będzie w jego życiu pewnych rzeczy, które stają przed. Rozumiecie? Pamiętam jednego pastora, który, wiecie, znacie to, bo nieraz o tym opowiadałem, ale akurat tak się zdarzyło, że szedłem z nim wtedy po ulicy. On się zmagał z pożądliwością seksualną. Miał taki okres w swoim życiu, gdzie naprawdę trudno mu było poradzić sobie z pewnymi rzeczami. I kiedyś idziemy po ulicy w jednym mieście i przeszła przed nami tak zwana pani Wiosna, prawda? A on na środku ulicy, pełno ludzi, rozumiecie? Pełno ludzi, a on po prostu na środku ulicy mówi: w imieniu Jezusa, ja poddaję wszelką myśl w posłuszeństwo Jezusowi. Ja mówię: człowieku, cicho, ludzie, co tu się dzieje? A on stoi na chodniku i mówi: ja poddaję wszelką myśl w posłuszeństwo Jezusowi. Jak myślicie, ten człowiek jest dzisiaj wolny, czy dalej związany?
Wolny.
Jest wolny. Dlaczego? Dlatego, że był radykalny. Podjął pewną decyzję, że nie będzie takiej rzeczy w jego życiu, która będzie stała przed Bogiem albo obok Boga. Zresztą faceci go znają, bo był na naszym spotkaniu dla mężczyzn, więc pewnie pamiętacie to świadectwo też, nie? Jak składał, jak mówił o swoim zmaganiu i jak mówił o swoim radykalizmie, że podjął pewne decyzje i zwyciężył w imieniu Jezusa.
Amen.
Halleluja.
To ten sam, który wyrzuci z telewizji?
Nie, nie ten sam. Nie ten sam. Ale pamiętam, jak on opowiadał, jak tłumaczył pani, która zadzwoniła do niego z telefonii komórkowej, że on nie chce mieć internetu w telefonie. Pamiętam, jak on o tym opowiadał. Mówi: proszę pani, ja cieszę się, że pani ma dla mnie ofertę tam jakieś dobrze, ja nie chcę mieć internetu w telefonu. Pani ma mi wyłączyć internet w telefonie. Ale proszę pana, to może zrobimy coś tak, że zmniejszymy abonament, wiecie, jakiś tam pakiet, tu 50 mega, tam coś tam, nie, czy tam giga, wiecie, i tak dalej. I tłumaczy mu. On mówi: proszę pani, ja proszę panią, żeby mi pani wyłączyła internet w telefonie. Czy pani mnie rozumie? Ale wie pan co, to może jeszcze tak. To zróbmy tak, że pan dostanie jakiś tam router, wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Dostanie pan jakiś tutaj pakiet jeszcze taki, ja zamącę. On mówi: proszę pani, ja mam problem z pornografią, kocham Jezusa, chcę z tym zerwać. Ma pani mi wyłączyć internet w telefonie? Teraz, w imieniu Jezusa, rozumie pani? Tak, już wyłączam. Okej, okay, dobra, dosyć o takich rzeczach, ale słuchajcie, my po prostu, ja mówię o tym, żebyśmy zdecydowali, żebyśmy podjęli pewne decyzje w swoim życiu, rozumiecie? Bóg widzi. I Bóg nie da się z siebie naśmiewać. I myślę, że dlatego właśnie, że oni przyszli setki kilometrów, żeby posłuchać słowa Pana, to Ezechiel musiał zobaczyć ich codzienność po to, żeby zobaczył, że ich ofiara nie ma żadnego zewnętrznego znaczenia. To była po prostu maska, którą założyli. To była po prostu maska, którą założyli. A ich codzienność zaprzeczała temu, co oni zrobili. Rozumiecie? I nie chcę tego dla siebie. Nie jestem człowiekiem wolnym od problemów. Nie jestem człowiekiem wolnym od zmagań. Ale nie chcę obłudy religijnej w swoim życiu. Wyrzekam się obłudy religijnej. Rozumiecie? Wyrzekam się obłudy religijnej w swoim życiu. Nie chcę tego. Nie chcę obłudy religijnej. Już wolę powiedzieć o tym, że się z czymś zmagam, niż mówić, że wszystko ze mną w porządku i nie ma żadnego problemu. Rozumiecie? Wolę się przyznać do błędu i do słabości, niż udawać mocnego, a zmagać się w ciemności. O, nawet mi się zrymowało. Wolę się przyznać do słabości, niż udawać i zmagać się w ciemności. Wyrzekam się religijnej obłudy i chciałbym was wezwać do tego samego. Przed Bogiem nic nie ukryjemy. Bóg wszystko widzi. Wszystko widzi. Amen?
Amen.
Bóg wszystko widzi. I nie ma takiej rzeczy, którą mógłbyś przed Nim schować. To kazanie nie służy ku temu, żeby ci powiedzieć, że sam musisz się zmagać, że sam musisz się oczyścić i uświęcić. Nie. Ja nie o tym dzisiaj mówię. Dzisiaj jest mowa o obłudzie. O religijnej obłudzie. I Bóg tego nie chce. I wzywam samego siebie do tego, żeby nawet nie próbować. Nawet nie próbować ukrywać pewnych rzeczy, szczególnie przed Bogiem. I niech imię Boże będzie uwielbione. Powstańmy, pomódlmy się.